Witam Was, Agnieszka Wrocławska, Świat oczami bab. Kochani, dzisiaj iście babskie dyskusje o wyjątkowych dwóch kobietach. Przed nami wyjątkowy również weekend. Zapraszam do pozostania ze mną.
Miłość ci wszystko wybacza. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzesz. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
To jest ostatnie spotkanie nasze w tym tygodniu, czwartkowe. Przed nami weekend i zaraz podpowiem Wam, jakie atrakcje czekają na Was w piątek i w niedzielę. Przeniesiemy się w pierwszą połowę XX wieku i wraz z moim gościem opowiemy Wam o dwóch wyjątkowych kobietach, artystkach, diwach. Oczywiście piosenka pewnie już Wam podpowiedziała, że mowa o Hance Ordonównie i za chwileczkę jeszcze o drugiej pani Marlenie Dietrich. Ze mną w studiu jest pani Mariola Łabno Flaumenhaft, znakomita aktorka, która wystąpi w ten weekend w Art Gallery Cafe. Dobry wieczór, witam serdecznie, cieszę się, że zawitała pani do studia.
Dobry wieczór, witam pięknie. Nawet państwo nie wiecie, jak się cieszę, że pani Agnieszka zaprosiła mnie tutaj do tej babskiej, fantastycznej rozmowy o kapitalnych babach, o
tak
kapitalnych
jest.
Kobietach.
Także świat oczami bab, baby w studiu i jeszcze o wyjątkowych kobietach.
Tak.
W piątek wcieli się pani w Hankę Ordonównę w recitalu Ordonka, a w niedzielę zobaczymy panią w roli Marleny Dietrich.
Tak,
dobre
wszystko
wam
się zgadza, fantastycznie.
I wszystko będzie miało miejsce właśnie w Art Gallery Cafe. Więc mamy dwie wybitne artystki, osobowości, polską i niemiecką. Zaczynamy od tej polskiej.
Oczywiście.
Czy to prawda, że ona nie była tak specjalnie utalentowana, tylko została wykreowana, Hanka Ordonówna?
Hanka była utalentowana. Hanka była utalentowana, Hanka miała niezwykły dar, ogromną charyzmę, ale Hanka potrzebowała swojego demiurga. Pigmalionka. Powiedziałabym swojego Pigmaliona, co by z niej poczynił Galatę. I tak też się stało, bowiem na jej drodze w 1924 roku stanął mężczyzna niezwykły. Wspaniały, szarmancki, poliglota. Przyjechał on z jednym z najlepszych teatrów w Europie, z Niebieskim Ptakiem, gdzie tam był i reżyserem, i aktorem. I zobaczył Hankę w Qui pro quo, która to Hanka występowała obok takich gwiazd jak Eugeniusz Bodo, Mira Zimińska-Sygietyńska, Tadeusz Olsza, Loda Halama, oczywiście Mieczysław Fok, na pewno państwo kojarzycie, jeżeli nie te wcześniejsze, ale na pewno Bodo, tak, Mieczysława Foga, tak, Mirę Zimińsko-Sygietyńską również. I wtedy zobaczył Haneczkę na scenie. Bardzo mu się ona spodobała. Powiedzielibyśmy, że wpadła mu w oko, ponieważ ta dziewczyna miała coś w sobie niezwykłego. Jakiś szarm, i tajemnice. I powiedział, że on zrobi z niej gwiazdę. Jak powiedział, tak zrobił.
Też uczynił, tak?
Mało tego, wpadł jak śliwka w kompot, bowiem się w naszej Hani bardzo zakochał. I tu troszkę poplotkuję, drodzy państwo, gdyż no, to nie jest może, no powiedziałabym, że tak moralnie nie do końca, gdyż zostawił żonę i dwójkę dzieci dla Hani.
Czy ona była mężatką w tym czasie?
Nie, ona była panienką. Ona była panienką, miała wtedy...
Młodziutka była.
Tak, miała wtedy 22 lata.
Ten związek jednak przetrwał wiele lat, prawda?
Parę lat, dlatego tak, bo no Jaroszy stwierdził, że zrobił z Hani tę wielką gwiazdę, tak jak jej obiecał, bo grała Hanka w Wiedniu, w Paryżu, w Berlinie, w Rzymie. Mało tego, chcę powiedzieć, że Jaroszy wywiózł Hanię do Paryża i tam, kolokwialnie mówiąc, załatwił jej warsztaty u Yvette Gilbert, wybitnej pieśniarki francuskiej. Nie było większej od niej. To była muza Toulouse-Lautreca, to była muza Picassa. Wszyscy się w Yvette Gilbert kochali, a jak ona wychodziła na scenę i śpiewała, to nawet szmer nie szedł. No może tylko ciche westchnienia uwielbienia. I tak samo stało się potem z Hanką.
I czy to dlatego właśnie potem Hanka Ordonówna stała się jedną z najlepiej ubranych i z najlepiej zarabiających kobiet tego czasu.
Tak. Te warsztaty bardzo, bardzo pomogły Hani w jej rozwoju, w rozwoju jej kariery, ponieważ ona wprowadziła w Polsce nowy styl śpiewania. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, że mówiono o Yvette Gilbert, że jest pierwszą raperką na świecie?
Proszę
i
bardzo.
Ten patent sprzedała Hance Ordonównie.
Naprawdę?
Tak, ponieważ jak się państwo dobrze przysłuchacie niektórym piosenkom, to są melorecytacje, to są szepty, to są zwolnienia, deklamacje. Nie śpiewa ona tak bel canto, nutka po nutce, tylko ona z każdej piosenki robi teatr w teatrze. I to było nowum, że Hanka czarowała tekstem i emocjami. Ona sama była piosenką. Jeżeli Hanka chciała w piosence być tragiczna, to była 100% tragiczna. Jeżeli komiczna, to była do bólu komiczna.
To znaczy, że widzowie i publiczność przeżywała taki roller coaster emocjonalny, tak?
Ona dawała ludziom emocje, to co jest najpiękniejszego. Można pięknie śpiewać, tak pięknie, tak czysto, ale to jest jak wydmuszka. Ale można śpiewać tak, że drapie się paznokciami o koniuszek serca słuchaczy. I tak śpiewała.
Tak śpiewała, tak wybitna, wyjątkowa była.
Dokładnie.
To jest ten jej fenomen.
To jest właśnie ten fenomen.
Powiedzmy trochę o jej miłościach, bo ja doczytałam się, że kiedy zaśpiewała pierwszy raz w 1931 roku Miłości wszystko wybaczy, to zyskała oczywiście ogromną popularność, ale wtedy też jej głosem zachwycił się hrabia Michał Tyszkiewicz, którego później ona poślubiła. Czy to jest prawda?
Prawda? I nieprawda. Czyli na dwoje babka wróżyła. Drodzy państwo, z tą piękną parą, która potem stała się kochającym małżeństwem, było tak, że wielki arystokrata, hrabia, Wspaniały, piękny Michał Antoni Tyszkiewicz-Łochojski, pan na Ornianach, wielkim majątku na Litwie, jako jeszcze student prawa i ekonomii przychodził do kabaretów i oglądał Hankę rozkochanymi oczami. Jeszcze jako student kochał się w niej bardzo. Te parę dzieliło parę lat różnicy. Hania była od niego ciut, ale powiem tylko ciut, starsza.
Jak ciut? To jest jeden rok?
Nie, no kilka lat.
Kilka lat.
Kilka lat, ale kobiecie nie liczymy lat.
Tak jest.
Ona była gwiazdą i mogła mieć lat tyle, ile chciała. I później, kiedy został przedstawiony Hani również w kabarecie Qui pro quo, to już wpadł z kretesem. Kiedy popatrzył w oczy Hanki, błękitne, miała przepiękne oczy, w której malowała się cała jej artystyczna
dusza.
Ale też z takimi, powiedziałabym, diablikami, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że Hanka to był wulkan temperamentu. Ona była niezwykłą osobą, która tryskała energią, radością, pasją. Potrafiła znakomicie prowadzić automobile, nawet kupiła sobie po rozstaniu z Fryderykiem Jaroszym na otarcie łez. No co kobieta robi idąc?
Trzeba zakupy dobre zrobić.
Tak, tak, tak. Jak ma jakieś kłopoty miłosne, idzie robić zakupy. Ona sobie poszła i kupiła najnowszy model szarego Citroena. Nikt nie miał takiego. Bagatela, 12 tysięcy złotych. Mogła sobie na to pozwolić. Sama zarabiała 10 tysięcy miesięcznie. Ale Hanka nie była tylko pustą gwiazdą. Hanka miała serce jak na dłoni. Hanka pomagała ludziom, pomagała swoim biedniejszym kolegom i koleżankom w teatrze, pomagała domom dziecka, ogromne paczki z ubrankami, z jedzeniem, ze słodyczami, z zabawkami wysyłała do ochronek dziecięcych. Była naprawdę niezwykła i bardzo, bardzo dobra i bardzo szlachetna.
Hojna.
Bardzo hojna.
Miała ponoć przepiękne dłonie.
Tak,
przepiękne oczy,
dłonie.
Jak pani powiedziała. Tak. I również z ogromnym wdziękiem poruszała swoją głową i włosami. Ponoć panowie szaleli.
No, cóż mogę na to powiedzieć.
Prawda. Tylko przyznać rację.
Dlatego, że Hania jako mała dziewczynka została zapisana przez swoich rodziców. A trzeba powiedzieć, że Hania pochodziła z bardzo ubogiego domu. Jej tato był robotnikiem kolejowym, mama była krawcową i żeby zapewnić swojemu jedynemu dziecku jeden ciepły posiłek,
zapisali ją do szkoły baletowej
przy operze warszawskiej. No i tam Hanka się uczyła. Ale właśnie to ziarno padło na podatny grunt, ponieważ Hanka kochała scenę, kochała ruch, kochała taniec. Ale i tu jest drugie, ale mamy podwójną kumulację. Haneczka tym ruchem nie szafowała na scenie, ponieważ ona skupiała się tylko na interpretacji piosenki. Miała przepiękną dykcję. Głos miała mały, ale niezwykle ciekawy. Dlaczegoż to? A dlatego, ponieważ Hania chorowała na gruźlicę.
Tak.
Była suchotnicą.
Od dziecka.
Tak. I to powodowało tę jej unikatowość głosu, ponieważ miała bardzo piękne, aksamitne, ciemne doły, ładną średnicę i piszczące góry. Kiedy debiutowała na scenie w podłym kabarecie Sfinks jako 16-latka i wykonywała numer pod tytułem Szkoda słów w ogromnym kowbojskim kapeluszu i w za dużych kowbojskich butach, jeden z recenzentów, zobaczywszy ją na scenie i po wykonaniu tegoż numeru, kiedy tańczyła i śpiewała, powiedział: dzieci i kotów nie powinno się pokazywać.
Nie wpuszcza się na scenę, tak? Hanka Ordonówna to jest jej pseudonim, bo ona urodziła się
Anna
jako
Maria Pietruszyńska.
Pietruszyńska,
dokładnie,
właśnie.
4 sierpnia w 1902 roku.
Kto
w
jest autorem tego pseudonimu? Kto jej ten pseudonim nadał? Czy wiemy?
Oczywiście, że tak. Hanka miała oczywiście bardzo dobre relacje ze swoimi kolegami w teatrze i Ordonka, ponieważ gwiazdy występują pod pseudonimami. I to Karol Janusz jej wymyślił ten wspaniały, wspaniały, ja myślę.
To był pomysłodawca tego pseudonimu, tak?
Tak, tak. Mówi się również o Tadeuszu Boju Żeleńskim. Tak. No, miała niezłych ojców chrzestnych.
Tak jest. Była troszkę kochliwa, czy nie?
Oj, oj, oj.
Bo już tak powiedziałam troszeczkę, nie chciałam powiedzieć, przed szereg była.
Oj, oj, oj.
Ponoć samobójstwo chciała
tak,
popełnić
oczywiście.
Z miłości.
Oczywiście, no
ale
bo zakochała
coś jej się.
Nie
udało.
No zakochała się.
Kula poleciała,
tak, tak.
Biznę miała.
Tak,
potem
już opowiadam Państwu. Tak.
Kapelusze,
Boże,
tak.
Boże, Pani Agnieszka, ja tu wszystko Państwu poopowiadam, to kto przyjdzie na mój koncert? Nie, przyjdziecie Państwo, żeby posłuchać jej najpiękniejszych piosenek. No i mnóstwo innych ciekawych historii, które sobie zostawiam na deser. A co by Państwa uraczyć, kiedy przyjdziecie do Art Gallery Cafe? Ale powiem właśnie o tym incydencie, ponieważ Hania jako młodziutka, 18-letnia dziewczyna, zakochała się o wiele starszym od siebie koledze z teatru, z kabaretu, niejakim Januszu Sarneckim. On wziął, co chciał, co zdobył, a wiecie chyba Państwo, co? I ją porzucił. Powiedział, że za parę tygodni żeni się z inną. Hanka naprawdę się w nim kochała, zakochała, była zakochana. No kochała go naprawdę.
Tak.
W akcie desperacji sięga po rewolwer, przykłada go sobie do prawej skroni i strzela. Na szczęście pudłowała.
Nie udało jej się.
Nie udało jej się. Jedynie została brzydka blizna
na
po
czole.
Kuli. Tak, z rewolweru na skroni, na prawej skroni. Tak. Ale Hanka umiała to przekuć w sukces.
Tak.
Gdyż modystki zaczęły dla niej robić toczki, kapelusze, fascynatory, wszystkie przekrzywione na bakier, właśnie na tą ową
i to
prawą
jest
stronę.
Styl niesamowity.
Tak, i potem wszystkie warszawianki chciały się nosić, jak
tak
Hanka,
zawadiacko.
Tak miały przekrzywione kapelusiki, tak. Toczki, fascynatory na prawą stronę i oczywiście jej piękne, jasne włosy. Też fryzjerzy zaczesywali na prawo, żeby ukryć ten niechlubny dowód jej miłości. No głupoty, powiedzmy. Kto się zabija dla
w tym wieku?
W tym wieku?
Pani Mariolu, w tym wieku to się wszystkie chcemy zabijać. Potem patrzymy wstecz i myślimy sobie, jaka to choroba umysłowa była.
Dokładnie.
Prawda?
Tak, tak. Myślę, że tak, że tak, tak. Tak. Hanka lubiła żyć bardzo intensywnie. To jest właśnie domena gruźlików. Szybko.
To jest domena gruźlików.
Tak.
Świadomość tego,
spalania
że jest choroba
się.
I spalamy się.
Każdy dzień jest dniem do maksymalnego przeżycia. No miała trochę tych kochanków. No miała. No,
ale Michał chyba kochał ją ten Michał jednak.
Michał bardzo ją kochał. Michał pozwalał jej na wszystko.
Ona ponoć radziła się jego w sprawie tych swoich kochanków.
Oczywiście, przychodziły listy od kochanków, których on nie czytał jako dżentelmen. Trochę go bolało serce. Ale jej powiedział, że ma wolną rękę. Bo kiedy Michał jej się oświadczał, to Hanka powiedziała kategorycznie nie, bo ona wiedziała, co to będzie. Powiedziała Michałowi, że raz, jego arystokratyczna rodzina nigdy się na to
nie zgodzi.
I faktycznie.
To będzie mezalians.
Tak, i to był mezalians. Oni jej nigdy tego nie darowali, chociaż pomogli.
Nie zaakceptowali, ale pomogli.
Ale pomogli. Myślę, że później zaakceptowali. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że Hanka jako wielka gwiazda zarabiała, tak jak wcześniej powiedziałam,
ogromne
pieniądze.
Na tamte
czasy. Ona utrzymywała ten wielki majątek w Ornianach.
Proszę bardzo.
Ona pomagała.
Także ta miłość przetrwała, bo on się nią do końca życia opiekował.
Tak.
Troszkę wspomniałyśmy o tym, że on napisał dla niej piosenkę, że przychodził na jej występy, że podkochiwał się w niej. I to jest ta piosenka Uliczka w Barcelonie. Czy pani chce zaśpiewać tą piosenkę tutaj przy mikrofonie?
Tak, bardzo lubię śpiewać tę piosenkę. Ja ją śpiewam zupełnie inaczej niż Hania, gdyż Hania jest niepodrabialna. I się nie da podrobić. Każdy chciał podrabiać Hankę. Nikomu się to nie udawało, dlatego że ze względu na ten jej głos, który był poprzez,
taki, a nie inny,
tak, poprzez te jej gruźlice, to nikt nie mógł wydobyć takiego tembru, takiej modulacji tych dźwięków. Ja śpiewam inaczej, ale również
na
śpiewam
pewno
całym
pięknie.
Sercem.
Uliczka w Barcelonie.
Znam w Barcelonie pachnącą kwiatem jabłoni. Bardzo lubię chodzić po niej, gdy już mnie znuży wśród miejsca gwar. Tam kroki własne słyszę i wiatr jak liściej kolysę. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, tęskni jej tak. Boże, jakie dawne to chodzi, kiedy tu codziennie przychodziła, by się spotkać w tajemnicy, gdzieś za rogiem tej ulicy, pierwszym panem moich snów. Tylko jabłoń co widziała, idem się nacałowała, nie żałując swój słów. Bo kochałam jak już nigdy potem, całej duszy, całą serca mocą, radością wiosny, młodych lat polotem. Lecz niestety wszystko ma krew. Dziś przychodzę po wspomnienia dawne, podczynia broń, co przeżyłam w jej cieniu chwil wiele, tak pięknych, że teraz nie szkoda lecz. Już dziś ta myśl mnie nie smuci, że mnie mój miły porzucił, lecz ciągle marzę, że wróci odwiedzić kiedyś ten cichy kąt. Bo dziś we wczoraj się zmienia, gdy tylko go okromienia. Chwila słodkiego marzenia i tyle wspomnień zabranych stąd.
Słuchajcie Świata oczami bab na antenie Polskiego Radia 1030. Dzisiaj z moim gościem, z panią Mariolą Łabno-Flaumenhaft, chcemy ocalić od zapomnienia poezję i twórczość dwóch wyjątkowych kobiet. Mówimy o Hance Ordonównie i Marlenie Dietrich, bo są one jednak do siebie podobne.
Bardzo są podobne, tak. Bardzo.
Ta twórczość jest podobna, głos, wykonanie jest podobne.
To znaczy powiedziałabym tak. Panie są bardzo zbliżone wiekowo, ponieważ Hania 4 sierpnia 1902 roku, Marlenka troszeczkę starsza, ale niedużo, ponieważ Marlena Dietrich przyszła w Berlinie na świat 27 grudnia 1901 roku. Obie znakomite aktorki, obie świadome swojego ciała, naprawdę tak, ogromnie, to co chcą zrobić na scenie. Hanka po szkole baletowej. Marlena również, Marlena jako młoda dziewczyna, chciała zostać wybitną skrzypaczką. Także gdzieś bardzo powiązane. I ten taki, o Hance Ordonównie mówiło się, że jest polską Marleną Dietrich czy Gretą Garbo. Także to gdzieś tutaj są.
To porównania
tutaj
z czegoś się wzięły.
Się wzięły.
Obie panie wyjątkowe,
wyjątkowe,
ikony stylu, prawda? Dbały
tak
o swój wizerunek.
Oczywiście, ikony
gwiazdy
stylu. Ja jeszcze może wrócę do Hani. Hania z racji tego, że jej mama była krawcową, świetnie sama umiała szyć. Także Hanka projektowała swoje kostiumy, projektowała biżuterię dla siebie na scenę, projektowała również dekoracje. Nie mówiąc o tym, że Hania, można by ją nazwać kobietą renesansu, pisała dla siebie teksty piosenek.
Także wszechstronnie utalentowana.
Tak. Tak. A pod koniec życia zaczęła malować i to bardzo udanie. No i napisała jedną z najpiękniejszych książek, Tułacze dzieci.
Hania miała tragiczne losy podczas II wojny światowej. Tak, może nie chcę wszystkich sekretów tutaj zdradzać, nie będziemy wszystkiego mówić, bo musicie państwo przyjść w piątek do Art Gallery Cafe właśnie. To będzie recital Hanki Ordonówny. Tutaj będzie śpiewać pani Mariola Łabno Flaumenhaft.
I będę opowiadała dużo.
Będzie.
Te i jeszcze inne ciekawsze historie.
Także już państwo macie przedsmak tego, co będzie się działo w ten weekend i w niedzielę właśnie Marlena Dietrich. Wracamy do naszej Hani. Co się działo w czasie II wojny światowej?
Przed chwilą państwo słyszeliście przepiękną uliczkę w Barcelonie, śpiewaną również przy akompaniamencie harmonii. Ja do tej harmonii nawiążę. Kiedy wybuchła wojna, to Hania zadzwoniła do swojego serdecznego przyjaciela Mieczysława Foga i powiedziała tylko krótko przez telefon: Mieciu, bierz harmonię, idziemy grać naszym chłopcom idącym na front. Grali i śpiewali najpiękniejsze piosenki żołnierskie. W ten sposób oddawali hołd polskiemu żołnierzowi, który szedł bić się za wolność ojczyzny. Hanka odmówiła grania w tak zwanych gadzinówkach. To były teatry dla Niemców. Nie chciała się na to zgodzić w życiu. Powiedziała, że choćby miała przymierać głodem, to nigdy się na to nie zgodzi. Są jak gdyby dwa źródła, kto zadenuncjował Hankę na gestapo.
Czy to był jeden z kochanków, którego rzuciła, którego nie chciała
odmówić? Mówi się, że jednym z był Igo Sym, z którym bardzo dużo grała. Przyjaźnili się, byli kolegami. A drugi też kolega z teatru, niejaki Ortmann, nie wiemy. Koledzy z teatru mówią, że to była sprawka Igo Syma. Wtedy Hanka odmówiła mu grania w tych gadzinówkach i on w ten sposób się zemścił. A mając Hankę po swojej stronie, Hanka była jak ten lep na muchy. Mhm. Przyciągnęłaby innych
ludzi
i innych kolegów
tak,
do
artystów.
Pracy. A ona powiedziała, że nigdy się nie sprzeda. Potem tak samo powiedziała, że się nigdy nie sprzeda Sowietom.
I wylądowała na Pawiaku.
Tak, mówimy teraz o 1939 roku. I ten drugi z kolegów, niejaki Ortmann, powiedział, że Hanka jest Żydówką, ponieważ Hanka w swoim repertuarze miała mnóstwo pięknych piosenek, no i pisali dla niej Polacy żydowskiego pochodzenia. Tak, wylądowała na Pawiaku i pewnie by tam
została
zamordowana, gdyby nie rodzina.
Stawiennictwo tej arystokratycznej rodziny.
Tak, Tyszkiewiczów, ponieważ była skoligacona z największymi rodami panującymi w Europie, między innymi z królem Wiktorem Emanuelem, królem Włoch. I on zamonitował w sprawie Hanki u samego Hitlera. I przyszedł telefon z Berlina, z kancelarii kanclerza III Rzeszy, czyli Adolfa Hitlera, że grafini Tyszkiewicz ma być natychmiast wypuszczona.
Ale to był tylko krótki taki epizod wolności, bo mąż potem został jej złapany.
Tak, ona później szybciutko wyjechała do swoich ukochanych Ormian, czyli do tego majątku Tyszkiewiczów. Tam podleczyła te płuca, bo ona zaczęła znowu mocno chorować na te gruźlice, zaczęła grać w teatrze na pochulance, no i myśleli, że jest jakaś normalność, bo jeszcze funkcjonowały polskie teatry, ale nie na długo, ponieważ w czerwcu do Wilna wkroczyli Sowieci, no i znowu zaczęła się wielka gehenna tych dwojga, bowiem Tyszkiewicza aresztowało NKWD i wywieźli go do Moskwy na Łubiankę, do potwornego więzienia. Stamtąd nikt nie wychodził. Hanka szalała z bólu i z rozpaczy, bo myślała, że już pożegnała Michała na zawsze. Kręcił się koło niej niejaki Anatol Mikółko. To był porucznik NKWD, który kochał się bardzo w niej i powiedział, że jej pomoże dowiedzieć się cokolwiek.
Nie to dawno.
O los. Oczywiście. No chciał jednego. Miłości od Hanki. Wyjechali do tej Moskwy i kiedy on zażądał dowodu miłości, Hanka powiedziała, że nie. No i ją szybciutko też zgarnęło NKWD. I cóż.
I wylądowali w łagrach, tak?
Tak,
i wyszli stamtąd z armią Andersa.
Dokładnie, prawda? Tak. Na mocy traktatu Majskie-Sikorskie i to słynne formowanie się armii Andersa.
No i tutaj Michał kochał ją do końca, prawda?
Do końca.
Opiekował się nią sam, ona chora na gruźlicę, on zachorował na tyfus i ten tyfus niestety
przyniósł do domu. Wycieńczone ciało Hanki tą potworną gruźlicą nie podjęło walki i umarła w wieku 48 lat dokładnie.
Zmarła w Bejrucie.
W Bejrucie, tak, w Libanie. To był 8 września 50 roku.
Ale też opiekowała się właśnie dziećmi, prawda?
Jeszcze no tak, to właśnie to jest ta jej piękna
książka.
Tak, jej piękna historia, kiedy ona matkowała tym sierotom. Dzieciom syberyjskim, sierotom, mhm. którzy stracili swoich ojców i była ich opiekunką, zastępczą mamą. Nie sama oczywiście, bo wraz z innymi, bo tam też były włączone w to siostry zakonne, księża katoliccy. Także, ale to jest przepiękna karta historii.
Jaką piosenkę pani najbardziej lubi?
Wszystkie.
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 Bo mam tutaj, ja śpiewam piosenki, piosenka o zagubionym sercu, Jeśli kochasz mnie, na pierwszy znak. Może na pierwszy znak?
O, proszę.
Proszę bardzo, posłuchamy jeszcze.
Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto one taki, ten twój miły, ten twój ktoś, a już miłość daje znaki, że się w życiu piosenki dźwięk, co się wplata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten.
Powiedziałyśmy, że są podobne. O Hance już więcej nie powiemy, bo po cóż mieliby słuchacze wtedy pojawić się w piątek?
Może tylko dlatego, pani Agnieszko, żeby posłuchać 15 przepięknych piosenek Haneczki w moim wykonaniu.
Tak. Marlena Dietrich. Też wyjątkowa kobieta, charyzmatyczna, kochliwa, bardzo odważna, bo przeciwstawiła się Hitlerowi.
Dokładnie.
Toksyczna tak. mamusia, wielka dama, żyła według swoich reguł, to ona ustalała
tak,
zasady.
Była niezwykle niezależna.
Bardzo świadomie budowała swoją legendę, ikona stylu, dbająca o swój wizerunek, gwiazda kina. Tak naprawdę Maria Magdalena, bo to są
tak,
jej imiona,
tak.
prawda? I to są imiona, z których potem stworzyła
Marlenę.
ponoć umyśliła sobie to już w wieku chyba 8 lat.
Tak, była wtedy małą dziewczynką, ale ona zawsze lubiła się wyróżniać. Miała starszą siostrę Elżbietę o 2 lata, ale to ona jak gdyby była taką wodzącą rei, wszędzie jej było pełno, była ukochaną wnuczką. Trzeba powiedzieć, że dziadek Marleny Dietrich to jeden z największych sławnych w całej Europie zegarmistrz i złotnik. Także ona pochodziła z bardzo
arystokratycznej
rodziny, z bardzo dobrej rodziny. Miała swojego tatę, stąd nazwisko Dietrich, a potem był drugi tato, którego też bardzo kochała, ponieważ tato jej zmarł, kiedy ona była kilkuletnią dziewczynką. I właśnie to był Fryderyk von Losch, drugi mąż jej mamy Józefiny.
Jej prawdziwy tatuś był kochliwy, słyszałam, tam też był jakiś mezalian.
Oj, tata był kochliwy, kombinował. Oj, jaka ja jestem plotkara, proszę państwa wybaczyć.
To powiem jest świat oczami bab.
Oczywiście, więc plotkujemy do końca,
tak
do spodu, jak to się mówi. Oficjalna
wersja,
tak. To, że pan kapitan Dietrich spadł był z konia, a nieoficjalna, że zmarł na syfilis. No także faktycznie...
Bogate życie
erotyczne, jak to wśród oficerów
bywa.
Oj, nie wszyscy są tacy, są też i bardzo, bardzo prawi. Akurat ten nie, tak, zdradzał mamę Marleny, czyli Józefinę. Ciężkie miała życie ta Józefina. Ale ona też wychowywała twardą ręką obydwie dziewczynki, bo muszę państwu powiedzieć, że Marlena była chowana na prawdziwą niemiecką Frau, czyli Kinder, Kisien, Kirchen.
Czyli dzieci, kuchnia i co dalej?
I kościół. Tak. Marlena umiała szyć, umiała cerować, umiała sprzątać, umiała świetnie gotować.
Niesamowite.
Mm-hmm. No oprócz tego, jako panienka z dobrego domu, pobierała lekcje skrzypiec, języków obcych, francuskiego, angielskiego.
Takie wychowanie tak, od dziecka.
Tak, tak. Kiedy miała kilkanaście lat, marzyła jej się kariera skrzypaczki, bowiem grała na skrzypcach, bardzo to lubiła. I gdyby nie kontuzja ręki, to pewnie podbijałaby
na koncertach
sceny tak. Europy muzyczne, grając w koncerty skrzypcowe. Ale skoro nie skrzypce,
los
to ona...
Los zdecydował.
No, I tak
pewnie miało być.
Scena będzie jej życiem, jej miłością.
I tak elektryzowała publiczność.
Elektryzowała publiczność, bo była niezwykła.
Mężczyźni nie mogli się jej oprzeć.
Nie. Ale tak samo Hanse.
Tak.
No tak dlatego.
Dlatego
one
obie
są
pani
tak podobne.
Tak do siebie podobne,
tak.
Prawda?
Bardzo podobne, bardzo, bardzo.
Tak. Czy pani powiedziała, że często mówiono o Hanse, że jest taką polską Marleną Dietrich?
Tak, i Gretą Garbo.
A
Marlena zawsze chciała być Gretą Garbo. Zresztą nawet odbiła jej kochankę.
Proszę bardzo.
Dlatego, no tak, że Marlena była biseksualna.
Tak, ona i kobiety, tak. I mężczyźni.
I nie wiem, czy państwo wiecie, ale po raz pierwszy w kinematografii to był film Maroko z 1931 roku, nagrodzony 4 nominacjami do Oscara, w tym za rolę główną żeńską dla Marleny Dietrich. Marlena Dietrich pocałowała w usta kobietę na ekranie. Jaki był skandal. Chcieli film zdjąć z ekranów kin. Ale co robi dobremu filmowi? No,
skandal robi rozgłos.
Oczywiście.
Robi biznes, robi pieniądze.
Tak.
Wszyscy walili do kin, żeby właśnie zobaczyć
tę scenę. Tak, tak. Mhm. Ale nie tylko, bo to był bardzo dobry film. No i przez kogo wyreżyserowany? Przez Pigmaliona Marleny Dietrich,
tak.
Czyli przez Józefa von Sternberga, który pracował już w Hollywood. To był Austriak żydowskiego pochodzenia. No Hitler, Goebbels i Ribbentrop nie mogli tego darować Marlenie, że zadaje się właśnie z Żydami, a ona uwielbiała. I szła zawsze pod prąd, na przekór.
I właśnie to, że ona była bardzo świadoma tego, co chce, kim jest.
Tak, konsekwentnie szła.
I bardzo konsekwentnie działała, prawda? Tak. Niesamowite kobiety ma.
Niesamowite. Silne,
także musimy o nich
silne, charyzmatyczne, wspaniałe.
Ona wystąpiła, powiedziała pani, w filmie, potem swojego męża, prawda? To był jej potem mąż?
Józefem Sztedler.
Tak. Tak, kochanek, zakończyło się tylko na tym.
Tak, oni nakręcili ze sobą 5 filmów. Marlena Dietrich skończyła szkołę teatralną Maxa Reinharda w Berlinie.
A, czyli była przygotowana.
Tak, oczywiście, oczywiście. Ona była przygotowaną aktorką, tak, tak. Ale nie szczęściło jej się. Grała tam w jakieś maleńkie role w filmach czy w teatrze.
A tutaj taka propozycja.
Dopiero kiedy Zwei Krawaten, czyli dwa krawaty, była taka sztuka grana w teatrze w Berlinie, jak to trzeba czasami, żeby ten łut szczęścia, ten los uśmiechnął się pełną gębą, pełną złotych zębów, może tak powiem eufemistycznie. I wtedy właśnie na tym przedstawieniu był Józef von Sternberg i zobaczył ją. A ona grała Amerykankę, która wchodziła i mówiła jedno zdanie. Zapraszam państwa do stołu. Ale mówiła to tak, że hipnotyzowała wszystkich. Jak on ją zobaczył, to poprosił ją na zdjęcia próbne do Błękitnego Anioła. No i przyszła. To, co ona tam wyrabiała, to państwo dowiecie się ode mnie podczas koncertu.
To ja zapraszam państwa też charyzmatycznie teraz do wysłuchania piosenki o tytule
Mutter hast du mir vergeben. I powiem państwu, o co w tej piosence chodzi i czyja to jest melodia.
Mutter, hast du mir vergeben? Mutter, denkst du noch daran? Mutter, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Mutter, hast du mir vergeben, was ich dir angetan? Heimat, hast du mir vergeben? Heimat, denkst du noch daran? Heimat, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Heimat, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Lockte mich fort von dir, fort von Heimat und Haus. Ich ging mit all den anderen und kam nie mehr nach Haus. Mutter, kannst du mich noch lieben? Mutter, gib mir deine Hand. Bin dein Kind doch geblieben? Fremd im Fremden. Bin dein Kind doch geblieben, fremd im fremden Land. Mutter, ich will in die Heimat. Mutter, die Zeit ist zu groß. Mutter, ich will in die Heimat. Nimm mich in deinen Schoß. Mutter, ich will in die Heimat. Nimm mich in deinen Schoß.
Ja tylko zdradzę wam tajemnicę, że pani Mariola tutaj śpiewa równocześnie w studiu z Marleną Dietrich i jest co podziwiać, kochani. Przepiękny głos, także przed wami dwa wyjątkowe wieczory. Hanka Ordonówna w piątek i Marlena Dietrich w niedzielę w Art Gallery Café. I jeszcze mamy następny tydzień i następny weekend. Tak,
tak? Jeżeli mogę państwa jeszcze, tych, którym nie uda się dotrzeć jutro, jutro mamy Haneczkę, a w niedzielę o godzinie 4 mamy Marlenę Dietrich, to 27 w Café Praga, 27 czerwca o godzinie 8 gram szczególny koncert Marleny Dietrich w podziękowaniu i we wspomnieniu mojego serdecznego przyjaciela, wspaniałego, wybitnego reżysera, dyrektora wielu teatrów w Polsce, Jasia Szurmieja, którego dzisiaj jest 20, wczoraj był pogrzeb na warszawskich Powązkach. Jasiu odszedł od nas. Jasiu ostatnio był dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu i bardzo ze sobą często współpracowaliśmy. Szczególnie on dla mnie napisał Marlenę Dietrich. To był jego prezent dla mnie i ten spektakl, ponieważ pozwolił mi zrobić z tego spektaklu recital. Ten spektakl był grany przez wiele lat w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i był przyjmowany owacyjnie, na stojąco. Nie można było dostać na to przedstawienie biletów. Partnerował mi wspaniały, młody aktor. Ograliśmy to we dwójkę. Mateusz Marczydło, który wcielał się w rolę Józefa von Sternberga, wcielał się w rolę Goebbelsa, Hitlera, wcielał się w rolę Czesława Niemena, Zbyszka Cybulskiego. 27 czerwca to urodziny Janka Szurmieja. Wtedy by kończył 78 lat i zawsze 27 czerwca dzwoniłam do niego i śpiewałam mu Johnny, na urodziny twe. To była jedna z ukochanych piosenek Marleny Dietrich, a on się śmiał, mówił, moja kochana lampucerko, a ja niedługo będę tobie śpiewał za parę dni, bo też niedługo po urodzinach Jana są moje urodziny. Więc to jest taki...
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję pięknie. To jeszcze parę dni, jeszcze kilkanaście dni, ale Janek zawsze zostanie w moim sercu i ta śmierć jego dokonała ogromnego spustoszenia w ogóle, wyłomu w polskim teatrze. Był niezwykłą osobowością. Jeżeli państwo wiecie, to na pewno wiecie, to on i pan Jerzy Gruza po raz pierwszy Skrzypka na dachu wystawili w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To ich dwójka. A sztukmistrza z Lublina to Janek Szurmiej. To dla niego Agnieszka Osiecka napisała jedną z najpiękniejszych ballad Oczy tej małej, czyli Białe zeszyty, a Konieczny zrobił muzykę. Bo Jankowi się nigdy nie odmawiało. Był wielkim, wspaniałym twórcą teatru, a szczególnie musicalu. No i Marlena była jego dla mnie. I w Edith Piaf, którą też zrobił wspaniale w wielu teatrach w Polsce, również w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, też zagrałam Marlenę Dietrich. I on tam mówi, no ja muszę tę Marlenę dla ciebie napisać.
I tutaj jeszcze zawdzięczamy to wszystko.
Tak, oczywiście, tak.
Pani.
Dziękuję pani Agnieszko, że pani, bo mam taki natłok myśli i tak ogromne wzruszenie przepełnia moje serce. Tak, ja zostałam rok temu zaproszona przez moją serdeczną przyjaciółkę Irenę Wieczory, która jest moim takim cichym menadżerem i ona promuje. A w ogóle to jest dziewczyna wspaniała, o wielkim sercu, która kocha kulturę i sztukę i teatr i ilekroć jest tylko w naszym rodzinnym Rzeszowie, to gdzie Irena jest najpierw?
W teatrze
Wandy Siemaszkowej albo w moim teatrze, bo tak, ponieważ od 10 lat prowadzę teatr, bo tak, swój własny teatr. Między innymi właśnie Hanka Ordonówna jest grana w teatrze, bo tak. A Marlena Dietrich urodziła Hankę Ordonówną, bo ja sobie pomyślałam, no skoro jest Marlena, to musi być polska Marlena, czyli Hania.
Tak jest.
I to powstała Hania.
Także wielkie dzięki, że coś takiego powstało i że taka współpraca wielu osób, które kochają teatr.
Tak, nie byłoby tego, gdyby nie łańcuch dobrych serc i ludzi szalonych, zakochanych w teatrze, zakochanych w piosence, zakochanych w polskim kabarecie i nie tylko polskim, bo mówimy tutaj o Hani, tak, że w polskim, ale o światowym, bo przecież Marlena Dietrich to gwiazda światowego formatu, ale Hanka Ordonówna też. Tak, bo jest. Hanka Ordonówna również była znana w całej Europie. No i Hanka też
czasie,
i Hanka też koncertowała dla Polonii. Koncertowała w Nowym Jorku, koncertowała w Chicago. No ja tak tym śladem za Hanią. Hanki Ordonówny piosenki są piękne, ale bardzo trudne.
Do wykonania.
Naprawdę tak, bo są, to jest przepiękna poezja, ale tak dykcyjnie, żeby ją pięknie złapać.
Trzeba mieć umiejętności.
No bo Hanka miała znakomitą dykcję. Więc jest tak, się z czym mierzyć. A z kolei Marlena Dietrich, no to wiadomo, gwiazda wielkiego formatu, a Marlenę śpiewam w tłumaczeniu Wojtka Młynarskiego, księcia poetów. Także przepiękne są te tłumaczenia. Śpiewam po angielsku i śpiewam po niemiecku. Przed chwilą państwo słyszeliście Mutter hast du mir vergeben. To jest przepiękna ballada z muzyką naszego Czesława Niemena. Kiedy Marlena Dietrich koncertowała w Polsce, uwielbiała do nas przyjeżdżać, bo była tu kochana, noszona na rękach. Uwielbialiśmy Marlenę i uwielbiamy do tej pory. To stała, przygotowując się do wyjścia na scenę, a supportowali ją niebiesko-czarni i między innymi Czesław Niemen. I on śpiewał "Czy mnie jeszcze pamiętasz?". To była ballada skierowana do dziewczyny, do kobiety. Zakochała się Marlena w tej melodii. Po skończonym koncercie miała taki zwyczaj, że wszystkich artystów zapraszała na kolację. Ona była fundatorką, była bardzo hojna. Umiała się też dzielić, jak Hania,
tak,
w każdym razie. I Czesław zgłupiał. Mówi, taka wielka gwiazda?
Tak.
To jest niemożliwe, nie wierzył. Ale oczywiście, że tak, zgodził się. Ona nagrała, napisała własny tekst. Bardzo piękny, bardzo gorzki, taki rozrachunkowy,
przejmujący.
Bo ona tutaj mówi, mamo, czy mi wybaczyłaś? Mamo, czy mnie jeszcze pamiętasz? Później, ojczyzno, czy mi wybaczyłaś? Ojczyzno, czy mnie pamiętasz? Mamo, jestem samotna wśród obcych ludzi w obcym świecie. Mamo, tak chciałabym wrócić do ojczyzny, a nie mogła. Dlaczego? Ponieważ Marlena w Niemczech była i kochana, i nienawidzona. 70% społeczeństwa nie chciała jej. Ona chciała wrócić do Niemiec, ale była wyklęta. Była nazwana, powiem bardzo łagodnie, z dzirą w futrze. Ale tam gorsze epitety szły. Pod jej adresem grożono jej śmiercią, pluto jej w twarz, obrzucono ją jajkami i
Wygwizdano
i kazali jej wypić.
To wyciszymy.
Tak, nie mówiąc o tym, że wielokrotnie, kiedy była chowana w Berlinie koło swojej mamy na cmentarzu, to wielokrotnie ten jej grób był bezczeszczony, malowany czerwoną farbą z napisami bardzo niecenzuralnymi.